Tutaj jest z nami Natalia Marzęta, która jest nauczycielką tańca High Heels oraz studentką AWF-u. Cześć.
Cześć, cześć Hubert.
Cześć. I może na początek powiedz nam wszystkim, mi, słuchaczom, co to jest to High Heels?
No to tak, jak sama nazwa wskazuje, no to jest to taniec na szpilkach. Powiedziałabym, że to jest taka technika tańca, która łączy w sobie wiele stylów tanecznych, od towarzyskich po różne tańce solowe, takie jak na przykład taniec klasyczny, jazz, z tych towarzyskich to te formy bardziej latynoamerykańskie, czy też bardziej takie streetowe formy tańca.
Brzmi jak dużo rzeczy. Czy to jest skomplikowane, czy to jest trudne?
No jest to troszeczkę zlepek właśnie takich różnych styli tanecznych. Powiedziałabym, że właśnie high heels jest bardziej techniką zbudowaną z tych różnych styli. I czy jest trudny? No, wydaje mi się, że jest na pewno wymagający i myślę, że potrzeba w nim przede wszystkim wielu wskazówek, szczególnie pod kątem utrzymywania poprawnej postawy, czy prawidłowej techniki, ustawiania swojego ciała i ogólnie po prostu zapewnienia sobie takiego bezpieczeństwa w tym wszystkim. No i głównie ze względu na to, że jest to jednak szpilka, a nie but płaski.
I ile już tańczysz ten styl?
Zaczęłam mniej więcej tak, jak miałam 19-20 lat, więc już tak z 4 lata ponad, coś takiego.
I czy w trakcie tego twojej kariery, tego tańczenia nabawiłaś się kiedyś jakiejś kontuzji? Bo brzmi jak taniec na szpilkach, dużo techniki, tak jak sama wspominałaś, brzmi jak łatwe skręcenie kostki.
Tak, tak. Rozumiem, wiele osób tak myśli. Tak, taniec high heels potrafi być kontuzjogenny, jeśli nie zwrócimy odpowiedniej uwagi na te aspekty, które wcześniej właśnie wymieniałam. Może dodałabym do tego jeszcze odpowiednie przygotowanie ciała do treningu, a tutaj mam na myśli wzmocnienie konkretnych części ciała, mobilność bądź odpowiednio też stabilizacja konkretnych stawów oraz wyrobienie sobie takich odpowiednich nawyków ruchowych.
A co może być najczęściej kontuzjowane? Co jest najbardziej narażone na uraz?
Myślę, że najłatwiej będzie pójść tak od dołu ciała i sobie to tak trochę powymieniać. Więc no myślę, że właśnie to, co wspomniałeś wcześniej, czyli właśnie to skręcenie kostki ci się wydaje takie najłatwiejsze w tym tańcu do zrobienia, jeśli chodzi właśnie o jakiś uraz. Czyli właśnie ten staw skokowy, tutaj różne skręcenia, zwichnięcie, nadwyrężenia. To samo też tyczy się stawu kolanowego. Następnie też w sumie achillesy właśnie, które są z tyłu, z którymi możemy mieć różne problemy w związku z tym, że przez cały trening tak naprawdę w tym bucie po prostu ten mięsień jest w takiej nienaturalnej, dla niego skróconej formie. No i też hiperlordoza w odcinku lędźwiowym, nie mylić z lordozą, ponieważ każdy z nas ma tą lordozę, jest to naturalne wygięcie kręgosłupa. Ale często poprzez takie właśnie nienaturalne, niekontrolowane wygięcie, którego nie panujemy nad nim, podczas treningu następuje pogłębienie tego wygięcia i przejście w hiperlordozę, niewłaściwe ustawienie bioder, często kończy się to różnymi bólami w okolicy właśnie bioder, miednicy, bądź takich mięśniowych bólach, bardziej nerwowych, takich punktach spustowych. No i ta hiperlordoza często także prowadzi do różnych urazów do góry. To trochę działa jak taki efekt domina, więc tutaj też odcinek piersiowy, szyjny, wszystko leci do góry. Ale tak jak mówię, no przy odpowiednim nauczycielu i odpowiednim skupieniu ucznia jesteśmy w stanie unikać takich sytuacji.
Dużo rzeczy wymieniłaś i brzmi jak łatwo złapana kontuzja.
Bo tak jak mówię, właśnie to nie jest łatwy but. To nie jest but płaski, tylko to jest but na szpilce, który wymaga jednak odpowiedniego przygotowania naszego ciała. No to nie jest do końca dla nas naturalne, żeby w tym bucie być. I to też jest troszeczkę coś innego, niż jakbyśmy poszli na imprezkę sobie potańczyć w takich butach przez kilka godzin. A co innego jest ta praca na treningu, świadoma, konkretna. Moje uczennice właśnie mówią, że mogą w butach chodzić cały dzień i mi się tak wydawało, że to jest takie mega łatwe i zapisałeś też dlatego na Hillsy, a po pierwszej godzinie mówią, Jezu, no stopy mnie tak bolą, że nie mogę, nie wiedziałam, że to tak się dzieje, nie?
Jakie inne style w takim razie tańczyłaś, skoro ci to przyszło z taką łatwością?
Mhm. No tak naprawdę ten taniec już jest ze mną 16 lat. Zaczynałam jak miałam 8 w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu, gdzie przez rok chodziłam na takie ogólne zajęcia taneczne, na których były naprawdę przeróżne tańce, taki trochę miszmasz oraz zajęcia aktorskie. Następnie do 18 roku życia, czyli nie wiem, przez około 8-9 lat należałam do zespołu tanecznego Zgraja, gdzie tańczyłam na początku głównie w sumie disco, dance, jeszcze hip-hop i taniec klasyczny. I później zaczęły dochodzić różne tańce, takie jak jazz, czasami też przeplatał się house. No i dodatkowo jeszcze stwierdziłam, że fajnie było pyknąć w akrobatykę.
Wszystko, czyli wszystko. Tak jak mówiłaś, że to jest potrzebne.
Łatwiej powiedzieć, czego się nie robiło w tej sytuacji. No i później przez 2 lata też uczęszczałam na zajęcia do drugiego piętra, w tym momencie znanego już pod nazwą Studio Nurty. I tam byłam członkiem grupy SG, w której tańczyłam hip-hop i house. I jednocześnie też chodziłam do grupy Waka Fon, w której uczyłam się walkingu. Później był mały kryzys taneczny i wróciłam ze zdwojoną mocą, no i zaczęłam chodzić na Hillsy.
I może zadam głupie pytanie, czy trzeba mieć szpilki, żeby tańczyć high heels?
Na samym początku niekoniecznie. Ja osobiście kilka pierwszych zajęć wprowadzających planuję bez obuwia, w skarpetkach, żeby lepiej opanować świadomość w ciele, zanim te buty ubierzemy. Jednak od któregoś momentu tak jest to potrzebne, no bo jednak jest to styl,
w nazwie.
Taniec, high heels, nazwa.
O, czyli na początku twoja zasada to jest, że w skarpetkach bez obcasów. Jakie jeszcze masz zasady w takim razie na lekcjach?
Wydaje mi się, że przede wszystkim taka komunikacja pomiędzy mną a uczestnikami zajęć, bo no, uwierz mi, że nie ma nic gorszego dla nauczyciela tańca, gdy zadaje się jakieś pytanie do grupy i na sali jest kompletna cisza. Najczęściej są to sytuacje, w których pytam o to, czy coś powtórzyć, czy dziewczyny potrzebują coś jeszcze raz przetańczyć, jeszcze może raz na liczenie, czy do muzyki, czy coś może dokładniej wytłumaczyć. Bardzo ważna jest tutaj właśnie ta komunikacja pomiędzy mną a grupą i co za tym idzie też taka otwartość do zadawania różnych pytań. Każde pytanie jest ważne i nie można się bać ich zadawać. Zazwyczaj jest tak, że to pytanie, które ktoś ma w głowie, ale boi się je zadać, to jest to pytanie, które jest w wielu innych głowach na tej sali. I odpowiedź na to pytanie może się przydać całej grupie, jeśli zostanie one rozstrzygnięte na forum. Kolejny to taki dystans do siebie samych i dawania sobie przestrzeni na popełnianie błędów. Myślę, że może też wychodzenie z takiej perspektywy, w której od każdego możemy się czegoś nauczyć, czyli dzielić grupę na takie podgrupy, w których po prostu można się obserwować nawzajem. No i też to, że na każdym treningu jest czas na to, żeby dobrze się bawić, miło spędzić czas, ale też na to, żeby się mega skupić i być tu i teraz skupionym. I w tym wszystkim trzeba znaleźć jakiś złoty środek, który staram się utrzymywać.
Brzmi
jakbyś chciał przyjść.
Brzmi jakbym już się zapisywał, ale właśnie pytanko stereotypowe i zabrzmie teraz jak ktoś prosto myślący, czy high heels jest tylko dla kobiet?
Myślę, że żaden taniec nie zna płci i każdy na każdych zajęciach z tańca jest mile widziany, niezależnie od tego, jakie to są zajęcia.
Dobra, czyli namówiłaś mnie na zapisanie się, namówiłaś mnie na to, że taniec nie ma płci i przychodzę na twoje pierwsze zajęcia, załóżmy, że trwają równo 50 minut. Jak one wyglądają? Jaki masz plan na zajęcia, jak przychodzi ci grupa, wchodzi na salę i co robisz?
No na początku zajęć oczywiście zaczynam od rozgrzewki, która wydaje mi się, że jest stosunkowo długa. Zbudowana z wielu części. Często do treningu wprowadzam też takie small talki pomiędzy uczestnikami zajęć, aby zbudować większy komfort na sali, zintegrować grupę. Następnie prowadzę część taką bardziej techniczną, następnie bardziej taneczną. Na końcu treningu też staram się zawsze wprowadzić relaksację. No i myślę, że najważniejsze na takich zajęciach dla mnie jest właśnie to bezpieczeństwo moich uczniów, co rozumiem między innymi przez uważne przygotowanie ich ciała do zajęć i do tej formy obuwia oraz stworzenia takiego comfort zone pod względem zarówno mentalnym i fizycznym.
I ile już uczysz tego stylu?
Tańca high heels, myślę, że już około 1,5 roku tak naprawdę za mną. Przez pierwsze kilka miesięcy uczyłam tego tańca na grupie zbudowanej głównie z moich koleżanek i znajomych. Następnie pracowałam przez kilka miesięcy w pewnej szkole tańca, z którą już nie współpracuję. Później otworzyłam swój własny projekt, Nacia Heels. Zapraszam serdecznie. oraz zaczęłam pracę w szkole tańca No Limits, a teraz od marca będę pracować także w szkole Salsa Fever.
Okej, okay. I jak to wyglądało, kiedy załapałaś w sumie tą miłość do heelsów? High heels to jest to, co chcę robić w życiu.
No to może zacznijmy właśnie od tego bakcyla, którego złapałam, bo poznałam ten taniec w takim momencie, w którym właśnie przechodziłam ten taneczny kryzys, o którym wcześniej wspominałam. To był taki moment, w którym zrezygnowałam z uczestnictwa w zajęciach, na które chodziłam do tamtej pory tak na stałe, czyli właśnie z zajęć z walkingu, house'u i hip-hopu. Przerwa trwała kilka miesięcy, ale szybko zatęskniłam jednak za tańcem, bardzo chciałam do niego wrócić. I zobaczyłam, że moja koleżanka chodzi na zajęcia high heels i stwierdziłam, że chciałabym spróbować. No i tak trafiłam też na zajęcia do Kamili Wójcik. Później zaczęłam chodzić na różne warsztaty, także do instruktorów, którzy mnie uczyli na co dzień we Wrocławiu. I tak jakoś się to stało, że na maksa się wkręciłam po prostu w to wszystko.
Więc ile w sumie mogło ci zająć, może tak na oko, wyspecjalizowanie się w na taki level, żeby uczyć innych?
Uczyć, no myślę, że ciężko powiedzieć w moim przypadku, bo tutaj właśnie nie można pominąć tego, że jednak ta moja relacja z tańcem trwa już te 16 lat i tak jak mówiłam wcześniej, high heels to technika, która łączy w sobie wiele styli tanecznych, które były ze mną od najmłodszych lat. Więc myślę, że bardzo ciężko po prostu to określić. Któregoś dnia po prostu przyszedł moment, w którym czułam, że mogę być na tyle odpowiedzialna za drugiego człowieka w kwestii mentalnej i fizycznej, żeby tej odpowiedzialności się po prostu podjąć, bo tak naprawdę oferty pracy, aby zostać tym nauczycielem, były kierowane w moją stronę od kilku ładnych lat. W sumie taką pierwszą ofertę pracy dostałam, gdy miałam 17 lat jakoś.
Jako nauczycielka tańca?
Tak, jako nauczycielka tańca. Wtedy to była propozycja konkretnie prowadzenia zajęć z hip-hopu. No ale nie przyjmowałam tych propozycji, bo nie czułam jeszcze właśnie tej odpowiedzialności w sobie, którą mogę wziąć za kogoś, za siebie jako nauczyciela, od strony mojego doświadczenia, czy też tego, że zaproponowano mi też pracę jako nauczyciel w stylu tańca, w którym nie czułabym się jako dobry nauczyciel. Tak naprawdę heelsy są pierwszym i jedynym tańcem, w którym poczułam da się miejsce jako nauczyciel. I na pewno też moja przygoda z tym specjalizowaniem się, z tym nauczaniem się, jak uczyć, w cudzysłowie, nadal trwa. Wiele weekendów poświęcam na to, żeby się szkolić i być coraz lepszym nauczycielem. Więc, że tak powiem, ta nauka nauczania nadal trwa i na pewno będzie trwać jeszcze bardzo długo.
Robiąc research do naszej rozmowy, natrafiłem na to, że jest sporo nauczycieli high heels na rynku, mam takie wrażenie, po prostu wyszukując na internecie informacji o to, co mógłbym cię zapytać i zagiąć. Jak ty na to patrzysz, że czy rynek może jest przesycony tym?
No, wiesz co, myślę, że dla każdego z nas gdzieś tam znajdzie się miejsce, bo grono odbiorców też jest bardzo duże jak na ten moment i mam wrażenie, że dalej jest w tej tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o odbiorcę klienta. Każdy z nas jest też innym nauczycielem, więc tak jak mówię, po prostu każdy znajdzie swoich odbiorców. No, ogólnie staram się nikogo nie oceniać, szczególnie jeśli nie byłam u kogoś na zajęciach. Może wolę bardziej przekładać taką świadomość wśród moich uczniów, niż kogoś ganić za coś, bo nie uważam, że jest to moim zadaniem. Przede wszystkim też każdy nauczyciel powinien posiadać wiedzę z zakresu obchodzenia się, takiego bezpiecznego obchodzenia się z ciałem i umysłem drugiej osoby, aby po prostu nie zrobić komuś krzywdy oraz posiłkować się taką wiedzą ze źródeł specjalistycznych i to nie tylko właśnie w zakresie tańca, ale także w bardziej funkcjonalnej czy to motorycznej. No i trzeba właśnie myśleć o tej odpowiedzialności, o której wcześniej wspomniałam. Bierzesz za drugiego człowieka odpowiedzialność, nie?
I wspominałeś już od półtora roku uczysz tańca, tańczysz od już też chyba sporo. Tak...
16, sweet 16.
O, no też brzmi jak duża część życia. I czy od początku ten taniec sprawił ci radość, satysfakcję?
Myślę, że tak. Myślę, że totalnie tak. Byłam przeszczęśliwa od samego początku, że rodzice zapisali mnie na takie zajęcia i że w ogóle mogę to robić. Myślę, że w tej mojej karierze, w cudzysłowie, tanecznej, szczególnie w tym dziecięcym wieku, było też wiele sytuacji, które starały się zweryfikować to moje szczęście, ale to szczęście było na tyle intensywne, że nie przeszkadzało mi to w dalszym rozwijaniu się.
I wolisz uczyć tańca, czy się uczyć tańca?
Trudne pytanie.
Tylko takie tu są.
Tylko takie tu są. czy wolę uczyć tańca, czy uczyć się? Myślę, że kocham to i to. I nie miałabym w sobie tej miłości do nauczania, gdybym najpierw nie miała w sobie miłości do tańca, wiadomo. Jednak większą satysfakcję odczuwam ucząc niż ucząc się.
Okej, a przed przyjściem tutaj to ostatnio byłaś na zajęcia, czy prowadziłaś zajęcia?
Prowadziłam.
Prowadziłaś zajęcia, okej. Czyli wolisz uczyć tańca.
Nie wolę, ale odczuwam większą satysfakcję.
Dobrze. Wspominałaś o sytuacjach, które weryfikowały twoje szczęście i opowiedz mi o tym.
Myślę, że każdy, kto dłużej sobie potańczył w tych pierwszych latach, gdzieś tam miał różne sytuacje związane ze swoimi trenerami, instruktorami i tak dalej. No i wiadomo, takie formacje taneczne, większe grupy rządziły się często swoimi zasadami. I właśnie ja w takiej formacji zaczynałam gdzieś tam tą swoją przygodę. I w takich formacjach jest często taka hierarchia tego, że twoją wartość stanowi to, w jakim miejscu w niej się stoi. A konkretniej w której linii, w układzie, w ustawieniu i tak dalej. Myślę, że przez kilka ładnych pierwszych lat w mojej sytuacji wyglądało to w ten sposób, że już przyzwyczaiłam się wtedy trochę do tego, że w ustawieniu było 6 linii i powiedzmy, że ta 7 jest tylko dla mnie. Jest tylko dla mnie. I przyzwyczaiłam się też do tego, że na treningach na przykład jak patrzyłam sobie w lewo, w prawo, nie widziałam nikogo obok mnie. Kiedyś też miałam sytuację, w której jedna z moich pierwszych nauczycielek, o ile nie pierwsza, na treningu poprosiła mnie o to, żebym została sama na parkiecie. Powiedziała, że reszta grupy ma usiąść przede mną jako widownia, a ja mam zatańczyć cały układ sama. Przez chwilę myślałam, że chce mnie jakoś pochwalić, może wesprzeć, może, że coś się zmieniło, że jest lepiej. Nadzieja była, ale jak skończyłam tańczyć, to okazało się, że po prostu cały ten mój taniec nagrała telefonem i powiedziała, że mam wziąć ten telefon, puścić sobie to nagranie i oglądać je do końca treningu w kącie i patrzeć na to, jak okropnie mi idzie, żebym się zastanowiła, czy na pewno dalej chcę należeć do tej grupy.
Ojejku, aż zatkało
mnie
trochę. Myślę,
że każdy ma jakieś takie swoje historie po prostu związane z tym światem tańca, szczególnie z tego okresu może dziecięcego, jak dochodziła do tego jakaś rywalizacja jeszcze na zawodach, był taki nacisk na instruktorów o to, że te osiągnięcia muszą być i tak dalej. Myślę, że każdy ma. Myślę, że każdy by wyszperał taką
tańcerz,
historię
no.
W swoim życiu, nie?
Zrobiło mi się przykro, więc może wróćmy do bardziej radosnych tematów. Skoro wiemy, co nie było twoim największym sukcesem, to jaki był twój największy sukces? Albo czy masz jakieś może marzenie, cel, który chciałabyś osiągnąć?
Mm-hmm. No właśnie zawsze mi się wydawało, że takiego sukcesu tanecznego stricte, no na pewno w takim też odczuciu osobistym, nie mam. Bo różne tytuły gdzieś tam są za mną, różne zawody, ale nigdy nie postrzegałam tego wszystkiego jako mój osobisty sukces. Ale bardziej czuję, że odnoszę sukces w roli nauczyciela tańca. No jestem bardzo dumna z tego, co stworzyłam oraz z moich uczniów. I myślę, że dążę do rozwoju w tej roli. Do rozwijania tego sukcesu nauczycielskiego.
Czy ten kierunek AWF na kierunku sport w sumie troszeczkę brzmi, jakby miał ci pomóc na zajęciach w teorii? Czy tak faktycznie jest?
Tak. Teraz ostatnio reflektowałam po prostu ten mój okres przebywania na uczelni i miałam troszeczkę czasu, żeby o tym wszystkim pomyśleć, bo to już właśnie końcówka, więc takie refleksje się we mnie zbierają. Ale tak, wyciągnęłam z tej uczelni, z wielu przedmiotów, które były na niej realizowane, na tym kierunku właśnie, przedmioty, rzeczy, które do dziś, takie narzędzia może, które pomagają mi w mojej pracy oraz też dały początek wielu poszukiwaniom w takiej bardziej holistycznej perspektywie na taniec, na osoby, z którymi pracuję, na moich uczniów. No i widać to i bardzo to lubię i jestem też dumna właśnie z tego, że moi uczniowie często zostają ze mną po treningach, bo chcą spytać się mnie o różne kwestie związane z tematyką taką bardziej około treningową, już nie tylko o ten taniec, związaną na przykład, nie wiem, z różnymi przeciążeniami, czy tematyką właśnie bardziej relaksacyjną, czy regeneracji organizmu, czy nawet dietetyki i suplementacji. Cieszę się mega, że tak się kończy ta uczelnia, że na takie pytania po prostu mogę odpowiedzieć i mogę komuś pomóc. Nie tylko w tym tańcu.
Czy to był świadomy wybór kierunku?
Nie do końca.
A co było pierwsze?
Plan był troszeczkę inny, bo chciałam iść na genetykę eksperymentalną.
No
biologia.
To troszeczkę inny.
Tak. Ale te tematy okołobiologiczne pozostały. No, cieszę się, że tak to się skończyło. Myślę, że tak miało być. I cieszę się, że teraz kończę tą uczelnię.
Tak, między wejściami też wspominałaś o tym, że piszesz pracę magisterską, która jest mocno związana z tańcem.
Oj,
High
tak.
Heels. To już jesteś za Skowronkę. Opowiadaj.
No to wszystko w sumie zaczęło się od tego, że przez rok prowadziłam swoje badania obserwacyjne na moich stałych grupach, na moich uczniach, według pewnych wskaźników świadczących o budowaniu pewnej tendencji takiej wzrostowej w przypadku konkretnie pewności siebie. Dało mi to taką bazę do stworzenia pracy, w której właśnie taką podstawą jest ta moja obserwacja z perspektywy nauczyciela. Można powiedzieć, że to była taka podkładka do tego, żeby następnie użyć bardziej takiej formalnej wersji przebadania uczestników zajęć, więc badałam osoby bardzo początkujące i osoby zaawansowane pod względem tak zwanych cech Wielkiej Piątki przez kwestionariusz na OFFI. Przebadałam ponad 150 tancerzy i praca jest na końcówce. Przed publikacją pracy nie chcę za bardzo zdradzać tych wyników.
Bez spoilerów,
ale praca na pewno będzie opublikowana, a o tym, gdzie, co i jak, będę na pewno informować na moim Instagramie, więc serdecznie na niego zapraszam.
Co w takim razie, czego ci tak najbardziej życzyć, tak na koniec?
Obrony pracy.
Obrony pracy. Raz.
Raz.
Wymień jeszcze dwie rzeczy.
Jeszcze dwie. Myślę, że dalszej radości z tego wszystkiego, co robię. I myślę, że dalszego rozwoju może tego mojego projektu Nacia Hills i różnych planów, którymi też nie chcę się dzielić póki co.
Okej, czyli jak się już obronisz i będziesz chciała się dzielić więcej rzeczami, to na pewno cię zaprosimy jeszcze raz. Gdybyście chcieli odsłuchać od początku tę rozmowę, to zapraszamy na naszego Spotify'a i inne portale streamingowe Radia Luz. Ze mną była Natalia Marzęta. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo, Hubert, za zaproszenie. Mega mi miło. Było fajnie. Nie tak stresujące, jak myślałam.
To się cieszę.
Może jeszcze przyjdę.
Trzymamy kciuki. A ja się z wami żegnam. Ja byłem Hubert Mówczyński.